Baby o rybach? Musisz tego posłuchać. Zapraszam, Monika Zetka.
Aha!
Palicki, znany jako Łysy Wąż, prowadzi fanpage na Facebooku o tej samej nazwie, ma swój kanał YouTube oraz stronę internetową z pięknymi opisami wypraw, poradami i testami sprzętu. Witaj Kamilu, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać.
Cześć, witam i bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji.
Bardzo proszę i chciałabym zacząć tutaj od początku, czyli od pytania. Kiedy miałeś pierwszy raz wędkę w ręce i jaka historia się z tym wiąże?
Szczerze mówiąc, to nie pamiętam. Znam to z opowiadań, ponieważ pierwsza moja wyprawa nad wodę z wędką w ręku, może inaczej, pierwsze zetknięcie z wędkarstwem podobno miałem w wieku 3 lat. No więc chyba nie mam prawa tego pamiętać, więc było to już prawie 40 lat temu, ale jakoś tak mnie chyba to pochłonęło, że od 3 roku życia praktycznie w głowie, w sercu siedzi mi cały czas wędkarstwo.
Ale ta historia, której nie pamiętasz, to może chociaż została przytaczana, że wiesz, jak to było, czy jeśli nie wiesz, to może jakby powiesz nam, co pierwsze pamiętasz, jakąś właśnie pierwszą rybę, którą złowiłeś, jak właśnie to wspominasz?
Znam to tylko z opowiadań, podobno moją pierwszą rybą był okoń, podobno nawet wymiarowy, wtedy chyba wymiar, jeśli dobrze pamiętam, to okoń miał 15 cm, czy nawet nie miał wymiaru, natomiast podobno był około 20 cm, był to okoń złowiony na czerwonego robaka, a pierwsze takie moje jakieś bardziej realne wspomnienia z wypraw wędkarskich, no to pamiętam pierwszego szczupaka, pamiętam pierwszego dużego okonia, pamiętam pierwszego karpika, rybę około kilograma, która porwała mi cały zestaw, bo oczywiście jako młody chłopak próbowałem ją na tak zwanego balona, czyli na klatę wytargać. No i śmieszna historia jest z tym karpiem taka, którą pamiętam, że łowiłem na spławik, oczywiście z cieńszym przyponem i w momencie, kiedy tego karpia próbowałem na balona, na klatę wyciągnąć z wody, no to wiadomo, że coś musiało strzelić, strzelił przypon. Jako mały chłopak strasznie płakałem, pamiętam to. I jakby konsekwencją tej historii było to, że przez ładnych kilka lat później nie używałem w ogóle przyponów. Nie łowiłem na przypony, czyli jeżeli żyłkę miałem główną na spławik 0,20, to przypon również był z 20, bo bałem się, że pęknie. I to jest chyba taka pierwsza historyjka, którą pamiętam ze swojego dzieciństwa.
Czyli to można by powiedzieć... Były jakieś takie momenty zniechęcenia, czy po prostu sytuacje, które właśnie dawały ci jakby taką naukę, że tak jak mówisz, że zmieniłeś tutaj swój styl trochę łowienia, żeby to samo się znowu nie przydarzyło?
Nie, na pewno zniechęcenia nie było, właśnie chyba bardziej mnie, ja jestem raczej osobą zawziętą, że jak sobie coś postanowię, to dążę do tego, więc na pewno mnie to zniechęciło. Pamiętam, że ryczałem, ale łowiłem dalej. Tata mi zawiązał kolejny zestaw, więc ja siedziałem zapłakany, ale nie puściłem wędki, więc to takie pierwsze wspomnienie moje.
To super. I powiedz mi, jak to się w ogóle stało później, bo mówisz, że już wędkarstwo zostało tak w twoim sercu, ale na pewno tam jeszcze trzeba było chodzić do szkoły, tak, sobie coś jakby wymyślić, co się będzie jakby robiło w życiu, czy już wtedy... Będąc taki mały, już stwierdziłeś, że zrobisz wszystko, żeby właśnie wędkarstwo było jakby twoją pracą.
Nie, powiem szczerze, że wędkarstwo stało się moją pracą troszkę przez przypadek, być może w sporej części przez to, że jednak dążyłem do tego, żeby być cały czas nad wodą, natomiast chyba nigdy nie dążyłem do tego, żeby wędkarstwo stało się moją pracą, chociaż było to, mogłoby być to moim marzeniem, ale było tak mglistym marzeniem, że nawet sobie tego nie wyobrażałem. Po prostu każdą wolną chwilę, czy to za czasów jeszcze powiedzmy, jak byłem uczniem, chodziłem do szkoły, czy za czasów studiów, czy później już za czasów powiedzmy takich bardziej dorosłych, każdą wolną chwilę spędzałem nad wodą i można powiedzieć, jak to mawia klasyk, samo tak wyszło. Natomiast jest to chyba konsekwencją tego, że rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzałem nad wodą. Podobno mam tak zwane lekkie pióro, to chyba po mamie, że łatwo mi się pisze i, I chyba niektórym osobom się podoba to, co piszę, więc to na pewno też pomogło. Tak, i tak, no, tak po prostu samo wyszło. Tak mi się wydaje, aczkolwiek rzeczywiście pamiętam, że jak chodziłem jeszcze do wczesnej podstawówki, czyli powiedzmy między pierwszą a czwartą klasą, czy piątą, no to pamiętam, że żyłem tymi wyprawami, że wiedziałem na przykład, że z rodzicami wyjeżdżam na Majówkę, na Mazury albo na Boże Ciało, bo to zawsze co roku wyjeżdżaliśmy na Majówkę, później na Boże Ciało, później gdzieś w wakacje. No to pamiętam, że w tej wczesnej podstawówce po lekcjach szło się na do tak zwanej świetlicy. No jak była ładna pogoda, to nas wypuszczali na taki ogródek, gdzie tam graliśmy w piłkę, jakieś huśtawki, były piaskownice. No to pamiętam, że pół mojej klasy ryło ziemię w poszukiwaniu czerwonych robaków, bo ja za tydzień wyjeżdżam na Mazury. I pamiętam, że męska część mojej klasy pomagała mi z łopatkami. Oraliśmy równo te wszystkie trawniki w poszukiwaniu czerwonych robaków. Miałem taką wielką puszkę, nie wiem, 2-5-litrową. I pamiętam, że ładowaliśmy tam czerwone robaki, no bo wyjeżdżam z rodzicami na Mazury. Więc już wtedy poza lekcjami w głowie mi się działo po prostu tylko wędkarstwo.
No to super, że miałeś takie wsparcie. A koleżanki jakoś pomagały wtedy, czy jednak te robaki to były trochę nie do przejścia dla kobiecej części?
No we wczesnej podstawówce to powiem szczerze, koleżanki mnie za bardzo nie interesowały, więc myślę, że one tam bardziej w jakąś gumę grały, czy inne damskie sprawy sobie tam obgadywały, a ja z kolegami rzeczywiście szukaliśmy tych robaków, no bo jednak wiek powiedzmy w tej pierwszej, drugiej, trzeciej klasie podstawówki, przynajmniej u chłopaków, no to jest na zasadzie, że dziewczyna, a fu.
No tak.
Tak, więc za bardzo się tym nie interesowałem, może to głupio zabrzmi, ale bardziej mnie interesowały robaki.
Wiadomo, że jak na ryby, to niektóre rzeczy się mniej liczą, prawda?
Tak, no później z biegiem lat się to zmieniło oczywiście, na szczęście, ale w tamtych czasach to rzeczywiście bardziej ryby, robaki i tyle.
No tak, a czy łowisz dzisiaj już tylko na spinning, czy też masz czasami takie wyjazdy na przykład, że wracasz do spławika albo może do jakichś innych metod?
Na spławik to powiem szczerze, łowiłem 2 lata temu. 2 lata temu łowiłem chyba 2 razy, gdzieś tam na linka sobie pojechałem, ale generalnie jest to rzeczywiście tylko spinning. Zdarza mi się 2-3 razy w roku może usiąść gdzieś z fiderem w poszukiwaniu brzany, no powiedzmy 2-3 razy w roku, gdzieś w sierpniu, wrześniu i czasami w kwietniu usiądę z delikatnym pikerkiem właśnie w poszukiwaniu lina. Natomiast od maja, kiedy już można łowić bolenie, no i teoretycznie szczupaki, ale raczej jeżeli już to w maju bolenie mnie bardziej interesują, no to faktycznie już od maja tylko spinning właśnie z tą delikatną przerwą dwu-trzyrazową za brzaną z żółtym serkiem, a tak to spinning, no i w zimie lód.
Okej, a po tylu latach z wędką to... Jak według ciebie może taka jakaś główna zmiana, jaka zaszła na przestrzeni tego czasu w wędkarstwie?
Oj, w wędkarstwie to zaszło mnóstwo zmian, bo pojawiły się nowe techniki. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy nie było trollingu, tylko trolling się nazywał dorożką i był zakazany na większości naszych wód. Nie było w ogóle silników ani spalinowych, przynajmniej ja nie spotkałem się z silnikami spalinowymi, elektrycznymi, więc człowiek popylał na wiośle, na zwykłej drewnianej łódeczce, więc zmieniło się bardzo dużo, nie było plecionek, nie było przynęt gumowych, twisterów, riperów, nikt nie słyszał o metodach na przykład o wertikalu, więc bardzo dużo się zmieniło, ale wydaje mi się, że raz, że świat poszedł do przodu i to wędkarstwo w jakiś sposób ewoluowało, oczywiście też poprzez najnowszy sprzęt, czyli te plecionki, jakieś cieńsze żyłki, super wędki wytrzymałe, tam jakieś węglowe, kiedyś przecież wędki były z włókna szklanego albo po prostu z bambusa. Ja zaczynałem łowić na wędkę bambusową. No i chyba największa zmiana jest taka, że jednak te nasze wody, ja pamiętam Mazury sprzed 30 lat, sprzed 35, i wiem, jak wyglądają jeziora mazurskie teraz, myślę, że to jest największa zmiana, niestety, na niekorzyść, tak. I bardzo możliwe, że właśnie to, że tych ryb jest coraz mniej w naszych wodach, no to też wędkarstwo się zmienia, bo jednak człowiek musi bardziej się postarać, żeby tą rybę znaleźć, przechytrzyć, złowić. Także bardzo się zmienia. Poza tym kiedyś jeszcze, też bardzo ważna zmiana, kiedyś nie było czegoś takiego jak złów i wypuść. Ja pamiętam czasy, kiedy każda wymiarowa ryba kończyła na patelni. Pamiętam swojego pierwszego wypuszczonego szczupaka, pamiętam swojego pierwszego wypuszczonego dużego okonia. Jak ludzie na mnie patrzyli, zresztą sam sobie się dziwiłem, że to robię, ale już czytałem w prasie wędkarskiej, że jest coś takiego jak właśnie złów i wypuść, że te duże drapieżniki trzeba wypuszczać. I pamiętam, że podczas wypuszczania pierwszego dużego okonia czy jakiegoś szczupaka, że sam nie byłem do tego do końca przekonany, sam się sobie dziwiłem, że to robię, a okoliczni wędkarze to naprawdę patrzyli jak na ufolutka. W dzisiejszych czasach no jest to coś normalnego, tak? Oczywiście są wędkarze, którzy zabierają ryby, są wędkarze, którzy wypuszczają, natomiast już nikt się nie dziwi właśnie, że ktoś rybę wypuszcza, a kiedyś to było no, nie do pomyślenia.
Tak, racja. Zrobimy teraz chwilę przerwy na muzykę i zapraszamy słuchaczy do pozostania z nami. Witam po przerwie w programie Baby o rybach. Moim gościem jest Kamil Walicki. Kamilu, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że nie spodziewałeś się, że wędkarstwo się może jakby stać twoją pracą, to o jakim momencie mógłbyś powiedzieć, że na przykład przyjmujesz, że zaczęła się wtedy właśnie ta twoja praca w wędkarstwie?
Można to podzielić na dwa etapy, wydaje mi się. Jeden taki, powiedzmy, wstępny, a drugi już taki bardziej właściwy. Ten wstępny to jest, zacząłem pracę w jednym ze sklepów sportowych w dużej sieci i zostałem kierownikiem kilku działów, między innymi działu wędkarskiego. Czyli była to jednak praca w handlu, ale już związana ściśle również z wędkarstwem, bo tam było i myślistwo, o którym nie mam pojęcia, w ogóle nigdy nie polowałem i nie zamierzam. Było jeździectwo, też nie będę się rozwijał w tym kierunku na pewno, ale było również wędkarstwo. I po ponad 3 latach pracy właśnie na tym stanowisku i na tym dziale już zaczynałem pisać, tak? Na jednym z portali wędkarskich już tam kolega mi założył bloga, bo ja niestety sobie z tym nie poradziłem, nie potrafiłem i do tej pory pewnie bym tego nie zrobił, ale umiałem pisać. No więc rzeczywiście jeździłem sobie na ryby, robiłem zdjęcia i opisywałem moje przygody. Nawet jakiś tam, pamiętam, konkurs wygrałem i pracowałem. I przez ten czas pisałem sobie na tym swoim blogu te swoje opowieści. Zauważył to jeden z moich kolegów, który pracował w sklepie wędkarskim i podrzucił jakieś moje teksty redaktorowi naczelnemu magazynu WMH, który chyba już nie istnieje. No i później ten redaktor naczelny przeczytał to, zaproponował mi, żebym co jakiś czas coś zaczął pisać. Zacząłem pisać do tego magazynu artykuły i po jakimś czasie zaproponował mi pracę w redakcji. I to był chyba taki moment, kiedy odszedłem z tego sklepu sportowego, z tej sieci. Praktycznie można powiedzieć z dnia na dzień, bo jak dostałem taką propozycję, no to była to propozycja finansowo, powiedzmy, słabsza, czyli za mniejsze pieniążki niż w tym sklepie, tak, w którym pracowałem. Praktycznie bez możliwości jakiegoś awansu, żeby pójść dalej, no bo to był po prostu pracownik redakcji, chyba bez możliwości awansowania, natomiast mogłem, tak mi się wydawało, że mogłem robić to, co bym chciał w życiu robić. No i tak naprawdę jak tylko dogadałem warunki finansowe, no bo też nie wiedziałem, czy mi w ogóle starczy na rachunki, ale okazało się, że starczy, no to w tym momencie podjąłem decyzję, że okej, wszystko na jedną kartę, to w takim razie kończymy tak zwaną karierę w korporacji i zaczynam robić to, co kocham. No i to był chyba taki przełomowy moment w moim życiu, bo nigdy nie miałem nawet sekundy, ułamka myśli, że może nie było warto. Zdecydowanie było warto, zdecydowanie polecam każdemu, jeżeli ma tylko taką możliwość, żeby robić to, co się kocha w życiu. I jestem najlepszym przykładem, że można to zrobić, no bo ja jestem człowiekiem tak naprawdę, można powiedzieć, znikąd, z internetu. Pisałem sobie jakieś opowiadania w internecie, ktoś to zauważył, podsunął komuś się spodobało i samo tak poszło, dlatego tak mówię troszkę, że wcześniej powiedziałem, że ja tego nie planowałem. To po prostu wyszło samo z siebie.
No tak.
Także jestem przykładem, że może się to wydarzyć. Na pewno trzeba mieć mnóstwo szczęścia, bo wydaje mi się, że szczęście tutaj zagrało chyba pierwsze skrzypce, ale rzeczywiście no, jest to możliwe.
No, to taka inspirująca historia. Myślę, że też trzeba mieć przede wszystkim właśnie wiarę w siebie, bo jakbyś nie wierzył, to może byś nie skorzystał z takiej propozycji, tak? Byś tam znalazł 10 powodów, może dlaczego lepiej nie zmieniać tej pracy, a tak to, tak jak mówisz, podjąłeś decyzję.
Bardzo możliwe, aczkolwiek powiem szczerze, ja właśnie jestem osobą, która raczej w siebie nigdy nie wierzyła. To jest chyba mój problem, że raczej nie jestem osobą, która powie sobie, tak, właśnie dam radę. Bardziej jeżeli coś mnie ukuje, to właśnie mówię, że no to teraz zobaczycie, ale to jest, żeby komuś coś udowodnić. Natomiast regularnie sam sobie muszę coś też udowadniać, bo ja sam w siebie nie wierzę. No tylko jestem po prostu osobą konsekwentną, że która już coś sobie postanowi, to właśnie stara się do tego doprowadzić to do końca, ewentualnie komuś pokazać, że jednak może się uda, ale też samemu sobie muszę pokazywać i regularnie się przekonywać, że trzeba próbować, bo raczej jestem osobą, która niestety w siebie nie wierzy. To jest chyba moja, nie wiem czy wada, ale no, taka przypadłość życiowa.
No sobie dobrze radzisz, może mimo tego braku wiary, a może jednak trochę wierzysz, a myślisz może, że nie, skoro tak jakby wszystko idzie zgodnie jakby z takim, no może nie planem, bo tak jak mówisz, to nie był plan, ale no wszystko się rozwija pozytywnie, prawda?
Tak, myślę, dlatego myślę, że oprócz tego, że jednak jakaś tam konsekwencja, to duży udział jest tutaj po prostu zwykłego wędkarskiego farta, szczęścia takiego w życiu, bo gdyby nie to szczęście, że ktoś kiedyś przeczytał mój artykuł, że ktoś komuś podsunął, no to być może dalej bym pracował w korporacji i codziennie wstawał do pracy z myślą, że rany znowu. Kiedy odszedłem, to już jeszcze nie miałem takiej myśli.
A z drugiej strony to faktycznie jakby artykuł nie był fajnie napisany, no to może by go właśnie nikt nie zauważył, więc no wszystko to ma jakieś tutaj swoje, gra któreś skrzypce, prawda?
Tak, jakoś to wszystko tak się fajnie splotło.
A powiedz mi proszę, bo chyba ten twój pseudonim Łysy Wołąż pochodzi właśnie z czasów, kiedy w tym sklepie pracowałeś. Opowiesz nam jakby skąd to się wzięło?
Tak, no często ludzie się śmieją właśnie, jak to Łysy Wąż i różne skojarzenia budzi ta ksywka, natomiast wzięła się to właśnie z czasów, kiedy pracowałem w tym sklepie. Pamiętam, że przyszły dosyć ciężkie czasy, jakiś kryzys, tak, ceny w górę, ludzie nie mieli pieniążków i strasznie, handel strasznie siadał. Pamiętam, że wszystkie sklepy i wszystkie działy jechały na tak zwanym minusie w takim slangu powiedzmy handlowym, czyli robiły regres w stosunku do roku poprzedniego, a mój dział wędkarski robił na przykład 200% czy 300% na plusie. Było to nie tylko, nie chcę powiedzieć, że to było moją zasługą, bo nie było, to też troszkę splot, bo po pierwsze miałem fantastyczny zespół, miałem kilka osób, które rzeczywiście znały się na swojej robocie i wśród tego zespołu miałem dwóch wędkarzy świetnych, którzy oprócz tego, że byli świetnymi handlowcami, świetnymi sprzedawcami, to po prostu wiedzieli, co sprzedają, byli do tego przekonani. To raz, dwa, ja też troszkę dostosowałem ofertę na tym dziale, bo wcześniej tym działem zajmował się myśliwy, który rzeczywiście dział myśliwski pięknie prowadził, natomiast o wędkarstwie trochę ryby łowił, ale tak nie do końca miał pojęcie. Więc ja dostosowałem ofertę i tak naprawdę po części sprzedawało się samo, a po części tych dwóch fantastycznych chłopaków, Piotrek i Paweł, świetnie handlowali. No i jeszcze miałem wsparcie w dziewczynach, w naszych sprzedawczyniach, które po prostu świetnie ogarniały ten dział i to się sprzedawało. I pamiętam, że co wtorek były zebrania handlowe i kolega zawsze siedział, bo to się okazało tak, rowery na minusie, góry na minusie, jakieś tam inne działy na minusie, wędkarstwo plus 200. I pamiętam, zawsze kolega siedział i mówi, ty łysy wężu, ty jak ty to robisz, ty taki łysy wąż jesteś. No i tak ta ksywka została.
No to ciekawa historia. A co robisz, jak nie jesteś na rybach, tak? Bo jednak większość czasu ryby, ale no, coś innego też trzeba robić, więc co wtedy robisz?
No, szczerze mówiąc, ten rok jest troszkę przełomowy, bo mam jakieś tam przeprowadzki, remonty i tak dalej i tego czasu na ryby jest zdecydowanie mniej, natomiast pomijając ten rok, który, no tak jak mówię, jest wyjątkowy, to spędzam czas chyba tylko na rybach, a w momencie, jak nie jestem na rybach, no to albo siedziałem, pisałem jakiś artykuł, albo tam zdjęcia jakieś przerabiałem, albo montowaliśmy z kolegą, z Rafałem, którego pozdrawiam, filmy, Więc generalnie no wszystko się kręci dookoła wędkarstwa. Jak nie jestem na rybach, to albo się szykuję na jakąś wyprawę, albo z niej wracam, albo obrabiam materiały, które mam z ryb, czyli albo piszę jakiś artykuł, albo zdjęcia gdzieś tam sobie segreguję i archiwizuję, albo właśnie jakieś materiały filmowe, także no, tylko ryby.
Właśnie chciałam zapytać a propos Twoich wypraw na ryby, no bo one niejednokrotnie trwają po parę dni, czy nawet paręnaście. Czy Ty sobie te swoje jakby wspomnienia zapisujesz, powiedzmy tak, bardziej na bieżąco, żeby później usiąść i tak jakby sobie napisać od początku do końca, bo jednak chyba trudno by było zapamiętać po kolei, tak, że tu tego dnia to, więc jak to jakby technicznie ogarniasz?
Jeżeli chodzi o opisywanie tych moich przygód, czyli powiedzmy, nie wiem, gdzieś wyjeżdżam i później piszę z tego relację, to bardzo często piszę ją zaraz po powrocie, ale to dlatego, że jak mam w głowie tą historię jeszcze, to po prostu siadam i tak jakbym opowiadał. Mi pisanie idzie na tyle łatwo, tak jakbym opowiadał, że byliśmy, pojechaliśmy, tu coś złowiliśmy i tak dalej, więc ja po prostu siadam i samo się piszę. I dlatego lubię pisać na bieżąco, czyli zaraz po powrocie, ale to też nie jest tak, że ja każdą wyprawę opisuję, bo nie starczyłoby mi na to czasu po prostu, bo tych wypraw no w tym roku jest troszkę mniej, ale w zeszłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu, no to rzeczywiście było ich bardzo dużo. Zdarzało się też na przykład, że byłem w Szwecji przez dwa miesiące, więc jakbym chciał to opisać, dwumiesięczną wyprawę w Szwecji, no to później bym siedział pewnie przez tydzień i non-stop pisał, więc szkoda na to czasu. Są też wyprawy, na których za dużo się nie dzieje, no i wtedy ich nie opisuję, bo po co kogoś zanudzać, samemu tracić czas, kogoś zanudzać. Piszę wtedy, kiedy mam coś do napisania, mam jakąś wenę. To tak jak z filmami, tak, że jak często widzowie narzekają, że troszkę za rzadko te filmy i tak dalej, ale ja też nie chcę robić tego na siłę i jak mam coś do powiedzenia, przynajmniej w mojej ocenie, to po prostu nagrywam. Jak coś fajnego się wydarzy, coś fajnego złowię, to jest film, a jak nie złowię albo nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to nie nagrywam, no bo to po prostu byłoby nudne.
A czy nie męczy cię, znaczy nie wiem, czy to jest dobre określenie, męczy, ale no wiesz też, no jest taka na tobie trochę presja właśnie, że tutaj, żeby opowieści, żeby tutaj filmy, czy jakby nie masz tak czasami, że chciałbyś na tych rybach, mimo że się na przykład sporo dzieje, to tak jakby się wyłączyć i sobie po prostu tylko łowić właśnie bez, nie wiem, bez kamerki na przykład.
No właśnie, ja mam, tak mi się wydaje, że mam ten przywilej, że ja zawsze po prostu właśnie staram się wyłączyć na rybach i mi się to udaje. Oczywiście były momenty, kiedy trzeba było jechać i coś nagrać, to były jeszcze czasy, jak robiłem jakieś tam filmy z kolegami do telewizji, no i tam trzeba było zrobić po prostu plan, tak, trzeba było pojechać na tydzień do Szwecji i wrócić z filmem, albo pojechać na 5 dni nad Wisłę i wrócić z filmem. I w momencie, kiedy nie udało się nic złowić, nie udało się tego filmu nagrać, no to konsekwencje, powiedzmy, były słabe, no bo trzeba było jechać drugi raz, to są koszty, to jest czas i tak dalej, nie tylko mój, ale czas też operatorów, więc całej ekipy filmowej, więc to rzeczywiście była wtedy presja. Natomiast te czasy dla mnie minęły i w tej chwili, no to jest na tej zasadzie tak samo nagrywanie jak z pisaniem. Jak mam coś ciekawego do opowiedzenia, to właśnie nagrywam i film powstaje. Jak nie mam, to nie. No, nic się nie stanie, jeżeli nie puszczę jakiegoś filmu, czy nie napiszę artykułu na swoją stronę, czy nie złowię ryby. Mam taką fajną cechę, tak mi się wydaje, że nie wiem, czy to można nazwać cechą, ale mam coś takiego w życiu, że mnie cieszy każda złowiona ryba, czy jest mała, czy jest duża. Nie mam jakiegoś parcia, że muszę dzisiaj coś złowić. Nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć na przykład, że przez tydzień nie złowiłem nic, albo że ktoś połowił lepiej niż ja, bo to jest wędkarstwo. Tutaj jakby nie można zawsze łowić. Zawsze jest tak, że raz łowi jeden, raz drugi. Jeżeli ktoś tego nie potrafi pojąć, nie potrafi jakby się oswoić z tą myślą, że nie da się zawsze złowić ryby, no to będzie właśnie czuł presję. A ja tej presji nie czuję, bo często jeżdżę nad Wisłę i zdarza mi się być na przykład 4 dni bez kontaktu z rybą i nie ma się czego wstydzić, to takie jest wędkarstwo w naszym kraju i nie mam takiej presji, że muszę za każdym razem złowić rybę. Ja rozumiem. Muszę się fajnie bawić, tak, muszę się fajnie bawić nad wodą i dobrze się czuć, a efekty pojawiają się wtedy same. No, raz,
no tak, wędkarstwo to nie tylko jest ryba, prawda, tylko właśnie też ta otoczka. Chociaż no, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jednak właśnie dużo ludzi czuje tę presję i nie wiem, jak się na przykład widzi zdjęcia z ryb bez ryb, to dużo ludzi komentuje, że no, a gdzie te ryby i co tutaj jest jakby ciekawego, tak? Więc no, dużo osób stawia na to, że ta ryba musi być, ale no, ja też się z tobą zgadzam, też mam takie podejście, że po prostu dzień nad wodą, już sam klimat, widoczki, posłuchać ptaków śpiewających, to już jest pięknie, a jak już jest ryba, to już jest idealnie, o tak można powiedzieć.
Oczywiście, a ta presja to wynika chyba z tego, że jeżeli ktoś czuje taką presję, to najprawdopodobniej nie łowi dla siebie, tylko dla kogoś, żeby pokazać właśnie zdjęcie, nie wiem, na Facebooku, czy nie wiem, na jakimś Instagramie. Ja staram się łowić dla siebie, łowię, bo sprawia mi to przyjemność, łowię tam, gdzie chcę łowić, gdzie mi jest najlepiej, gdzie czuję się dobrze i łowię w taki sposób, w jaki lubię, więc... Też mnie dziwi czasami, że ktoś pisze na przykład, o przyjedź na Odrę, przyjedź na Wisłę, spróbuj tak na Mazurach. Ja nie rozumiem, dlaczego właśnie na przykład, że w Szwecji się nie liczy. Kurczę, niech każdy łowi tam, gdzie chce, niech łowi tak, jak mu wygodnie i takie ryby, jakie ma ochotę łowić, jakie lubi i wtedy wszyscy będą szczęśliwi i nie będzie żadnej presji, więc ja staram się łowić dla siebie, nie dla kogoś, no a jak się uda złowić rybę, no to ją tam sfotografuję, wrzucę zdjęcie na Facebooka, a jak się nie uda, to sfotografuję wschód słońca, który jest również pięknym widokiem i tak. Mnie tak samo cieszy, jak złowiona ryba.
Zgadzam się. A co do jeszcze zmęczenia w sensie takim fizycznym, bo wiadomo też, że wyprawa sama na ryby, samo szykowanie, pakowanie się, rozpakowywanie, jak się jest na wyjeździe, przynajmniej ja z mojego doświadczenia wiem, to ja nigdy nie umiem sobie zrobić dnia przerwy od jakby łowienia, bo jestem te parę dni i zawsze myślę, że dobra, trzeba jechać na te ryby, tak jak już jestem, no bo coś można fajnego też połowić, tak? Więc tak. Czy po takich, jak masz tak intensywność takich wypraw, to nie czujesz się tak fizycznie zmęczony, że czasami na przykład masz tą następną wyprawę i myślisz, kurczę, posiedziałbym sobie trochę w domu, chociaż chwilę jeszcze.
Szczerze mówiąc, zdarzały mi się takie dni, nie wiem, czy to jest spowodowane wiekiem, że jednak z wiekiem coraz mniej człowiek ma energii, coraz mniej mu się chce, czy też ilością tych wypraw, bo kiedyś pamiętam, jak na przykład raz w roku miałem jakąś wyprawę dalszą, powiedzmy do Szwecji, no to czekałem na nią cały rok i faktycznie wykorzystywałem czas od świtu do zmierzchu. Pamiętam, jak pojechałem kiedyś z kolegą na 12 dni do Szwecji, to był jeden z pierwszych naszych wyjazdów do Szwecji. Wstawaliśmy o 4 rano, od razu praktycznie na wodę i spływaliśmy o 23, więc zanim coś zjedliśmy, no to mieliśmy 4 godziny snu. Pamiętam, że po tych 12 dniach, kiedy non-stop siedzieliśmy na małym pontonie, na szkierach, co też było szaleństwem, teraz już wiem, pamiętam, że wracając podjechaliśmy pod prom, przejechaliśmy przez te bramki, no i prom jeszcze nie przypłynął, czy tam zjeżdżały już tiry, nie pamiętam, stanęliśmy w tej kolejce i zasnęliśmy tak twardo, że nie mogli nas dobudzić, samochody wjeżdżały na prom, obsługa bujała naszym samochodem, a my po prostu spaliśmy na fotelach, odłączyło nas totalnie. Wynikało to z tego, że przez 12 dni po prostu spaliśmy po 3,5-4 godziny, więc zmęczenie organizmu. Teraz już nie robię takich szalonych rzeczy, teraz mi się zdarza nawet na wyprawie wstać czasami o 9 rano, wypłynąć sobie o 11, ale myślę, że to człowiek już nie jest tak chyba tak bardzo napalony na te ryby jak kiedyś. Być może to wynika właśnie z ilości wypraw, ilości spędzonych dni nad wodą, no bo poza tym rokiem to można powiedzieć, że jestem około między 250 a 300 dni w roku na rybach, a kiedyś to rzeczywiście było po pracy, więc człowiek był tego bardziej spragniony, a teraz mi się zdarza pojechać nad wodę, posiedzieć 2 godziny, popatrzeć, rzucić 10 razy, naładować te swoje akumulatory i wrócić po prostu.
Tak.
Po prostu stwierdzam, że już było fajnie, już mogę wracać, a kiedyś no to człowiek siedział, aż komary ostatnią kroplę krwi wypiły wieczorem.
No, ale to super, że tyle dni nad wodą, znaczy z wędką. Myślę, że tutaj wiele osób na pewno zazdrości i też by chciało. Zaraz będziemy dalej kontynuować rozmowę, tylko posłuchamy chwilę muzyki. Witam ponownie w Radio Gozdawa. Moim gościem jest Kamil Walicki. I teraz, Kamilu, chciałam zapytać o Suma i o tą taką niedawną, można powiedzieć, aferę, która w internecie chyba była jedną z najbardziej popularnych. Bo zazwyczaj jak gdzieś, powiedzmy, na grupach wstawia się zdjęcia sumów, to bardzo dużo widzi się komentarzy, że sum, szkodnik i tak dalej, i tak dalej, tak? No i ostatnio tak. Właśnie ten, no, troszkę można powiedzieć haniebny czyn zabicia rekordu Polski suma, tak? Wypłynął jakby na światło dzienne w internecie. I co, jakie masz zdanie na ten temat? Bo wiem, że też na YouTubie swoim masz taki cały też odcinek o jakby szkodniki i chwasty, chyba jest tytuł, tak? Więc słuchaczy tak. Odsyłam oczywiście do obejrzenia sobie w całości. Ale jakby właśnie, co ty sądzisz na ten temat, tej sprawy?
Jeżeli chodzi o tego suma, to no ja uważam, że źle się stało, ponieważ powinniśmy szanować duże ryby. To jest troszkę na zasadzie takie, jak szanujemy stare drzewa, które są pomnikami przyrody, tak, chronimy je, a nie chronimy dużych ryb, które również powinny być uznawane jako pomniki przyrody. To jest moje zdanie. I zawsze porównywałem zabicie okazowej ryby do tego, jakby ktoś porąbał dąb Bartek, żeby sobie rozpalić grilla. To nie powinno mieć miejsca. I duże ryby powinniśmy po prostu chronić. Więc uważam, że wędkarze zrobili bardzo źle, zabijając taką rybę. Natomiast myślę, że głównym problemem jest to, że według prawa mogli to zrobić. Myślę, że nasze prawo, nasze przepisy wędkarskie są bardzo kulawe, ponieważ nie chronią dużych ryb. Oczywiście są okręgi, są niektóre okręgi, które wprowadziły wymiary górne i za którymi ja zdecydowanie jestem. Natomiast są też okręgi, które tego nie wprowadziły, a wręcz nawet słyszałem, że w jednym okręgu wprowadzono przepisy nakazujące zabicie każdego suma. Z nieświadomości, tu mogę dać dobry przykład, bo kilka dni temu widziałem na jakiejś tam, oczywiście na Facebooku, na jednej z grup wędkarskich, ktoś rzucił zdjęcie jazgarza z pytaniem, co to za ryba. I ja rozumiem, że ktoś złowił rybę jazgarza i nie wie, co to za gatunek. Oczywiście no, ma prawo nie wiedzieć, natomiast dramatyczne jest to, że 1/3 odpowiedzi to było to, że to jest jazgarz, 1/3, że to jest babka, 1/3, że to jest jazgarz, szkodnik, trzeba go zabić. Czyli 2/3 osób komentujących, 2/3 osób nie mają po prostu pojęcia o tym, co piszą. Nie wiedzą, nie dość, że nie wiedzą, jaka to jest ryba, to jeżeli wiedzą, to twierdzą, że jazgarz jest szkodnikiem. To jest tak samo jak z sumem. Też ludzie twierdzą, że sum jest szkodnikiem. Po to nagrywamy te filmy właśnie z Pawłem Oględzkim, czyli doktorem habilitowanym, biologiem środowiskowym, czyli osobą, która rzeczywiście jest kierunkowo wykształcona, jeżeli chodzi o środowisko wodne, żeby choć części osób uświadomić, że są w błędzie. Część osób powinna się po prostu wyedukować. Oczywiście uważam, że wpuszczanie sumów do zbiorników, w których wcześniej nie występowały, gdzieś do jezior, stawów, jest to wielkim błędem i to my jesteśmy za to winni. Natomiast sum nie jest szkodnikiem w wodzie, w której występuje naturalnie. Żadna ryba nie jest, żaden gatunek nie jest szkodnikiem w środowisku, w którym występuje naturalnie. Sumy od tysięcy lat występowały w naszych rzekach i nie są tam szkodnikami. Mam nadzieję, że do wielu osób to dotrze. Tak samo jazgarze. Jazgarz jest naszym rodzimym gatunkiem, ma swoją rolę w przyrodzie. To, że jest mały, nie da się go, nie wiem, zeżreć, bo do tego często sprowadza się dyskusja, że przecież jest szkodnik, bo wyjada ikrę i jest, nie wiem, mały i nie da się go zjeść. No nie jest szkodnikiem. Po prostu to się bierze z naszej niewiedzy. I myślę, że ci wędkarze no, chcieli się pochwalić tym sumem, złowili piękną rybę, niestety ją zamordowali, ale niestety problem jest taki, że według prawa mogli to zrobić. I tu jest, myślę, tu jest główny problem, bo nasi, powiedzmy, włodarze, czyli osoby zarządzające Polskim Związkiem Wędkarskim, bo nie wiem, wydaje mi się, że wielu z nich, bo nie chcę generalizować, ale myślę, że wielu z nich zatrzymało się po prostu w poprzedniej epoce, kiedy to właśnie wędkarze twierdzili, że jazgarz jest szkodnikiem, bo wyjada ikrę. Ja pamiętam czas, jak okoń był szkodnikiem, bo wyjadał ikrę. Tak naprawdę ikrą żywi się każdy gatunek, a podobno najbardziej wyspecjalizowanym w tym procederze jest leszcz. No ale... Ale myślę, że tutaj no, dramatyczne jest po prostu to, że ludzie o tym nie wiedzą, nie mają podstaw jakiejkolwiek, nie wiem, biologii, znajomości gatunków ryb, ich zwyczajów. No, to jest dramat, według mnie.
Tak, i teraz jeszcze dostępność jakby internetu, właśnie tych grup wędkarskich, to jednak każdy się chce wypowiedzieć, tak? Nieważne, czy wie, czy nie wie, ale napisać musi swoje, więc dlatego tak później to wygląda, prawda?
Tak, oczywiście. I problem internetu jest taki, że w internecie każdy może być ekspertem i 16-latek może udzielać porad, jak zbudować rakietę i polecieć w kosmos. Taka prawda. I to rolą czytającego, czyli odbiorcy, jest to, żeby wyłowić to, co jest rzeczywiście wartościowe, od całej masy, że tak powiem, niewartościowych rzeczy, bo internet jest napchany niewartościowymi rzeczami, a rzeczy rzeczywiście merytoryczne, wartościowe, prawdziwe, są w mniejszości. No i tutaj już rola niestety czytającego, czy widza, czy odbiorcy jest taka, żeby, no, żeby odsiać to, co jest niewartościowe, żeby zostało to, co jest rzeczywiście merytoryczne, a niestety tego jest bardzo mało.
Czyli oprócz górnych limitów ochronnych, za którymi tutaj optujesz, jakie jeszcze byś miał kroki, aby trochę odbudować, poprawić ten rybostan u nas w Polsce?
Ja niestety nie jestem osobą decyzyjną i mój głos w ogóle się nie liczy, natomiast mi się wydaje, że powinniśmy ograniczyć ilość zarybień na rzecz ochrony wód. Czyli powinniśmy chronić naturalne tarło, naturalne tarliska, naturalną populację ryb, a nie traktować naszych wód jak stawy hodowlane, czyli zarybić, wyłowić i znowu zarybić i znowu wyłowić. Nie, powinniśmy jednak te ryby chronić poprzez właśnie wprowadzenie wymiarów górnych, poprzez jakieś limity ilościowe, rozsądne, no i przede wszystkim poprzez kontrolę, tak, bo tych kontroli rzeczywiście jest bardzo niewiele. I również przez edukację wędkarzy, żeby nie było mądralińskich stożkogłowych, którzy twierdzą, że jazgarz czy okoń są szkodnikami, bo wyjadają ikrę, a suma trzeba zabić, bo wyjada krąpie. No, trzeba takich ludzi edukować. Oczywiście nie do wszystkich to dotrze. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że pewnie dotrze nie do niewielu, no ale to my poprzez właśnie takie filmy staramy się to robić. Natomiast myślę, że to nie powinno być moją rolą czy moich rozmówców, tylko rolą osób zarządzających naszym związkiem, a tutaj powiem szczerze, no jakby nie widzę ruchu w tym temacie, tak, i tak samo nie chodzi tylko o wprowadzenie wymiarów górnych i o edukowanie wędkarzy, ale o zlikwidowanie rybactwa, które moim zdaniem bardzo niszczy nasze wody, o zadbanie rzeki, chociażby zapora w Siarzewie, no jakoś budowana, tak, planowana budowa stopnia wodnego w Siarzewie, który rzeczywiście jest, no, będzie wielką katastrofą dla rzeki, dla Wisły. Powiem szczerze, nie widziałem oficjalnego stanowiska Związku Wędkarskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, a to przecież chyba im też powinno, im, naszym działaczom, tak, powinno też na tym zależeć, żeby ten stopień nie powstał, bo no każdy, kto jest chociaż trochę świadomy ekologicznie i zna systemy rzeczne, jak one działają, no to wie, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. Zresztą mamy przykład Włocławka. A jakoś powiem szczerze, no nie zauważyłem tutaj ruchu w dobrą stronę, więc myślę, że problemów jest wiele i nie chciałbym, żeby tutaj słuchacze nasi stwierdzili, że jestem no-killowcem i tak dalej, bo nie jestem. Oczywiście zdecydowaną większość ryb wypuszczam, natomiast nie twierdzę, że każdą rybę trzeba wypuszczać. Oczywiście wędkarstwo kończy się na złowieniu ryby i bardzo często na jej zabraniu, tylko róbmy to z głową, bo jeżeli ktoś ma ochotę zabrać sobie sandacza, czy szczupaka, czy suma i zjeść na kolację, czy nie wiem, krąpia, leszcza, wszystko jedno, oczywiście niech to zrobi, tylko zachowując umiar i rozsądek, czyli no wypuszczajmy ryby małe i duże, okazowe, no i zabierajmy tyle, ile zjemy ze smakiem, bez jakiegoś rozdawania, sprzedawania, mrożenia, wyrzucania, tak, nie daj Boże, więc ja uważam, że powinny, no, RAPR, czyli ten regulamin amatorskiego połowu ryb, powinien być dostosowany do naszej rzeczywistości, teraźniejszości, bo ten RAPR to pamięta jeszcze chyba Gierka, a czasy się zmieniły, nasze wody się zmieniły, metody się zmieniły. No i chyba też czas, żeby te nasze przepisy się pozmieniały i podejście do wędkowania.
No, ważne jest właśnie też mówić o tym, tak? Bo tak mówisz, że jakby ty nie jesteś osobą decydującą, no w tym wypadku może nie, ale właśnie jak rozmawiamy o tym, to myślę, że może też część ludzi posłucha, od których to może w jakiejś części zależeć, tak? Więc no, myślę, że zawsze jest dobrze mówić o tym, co by można było poprawić, bo no, ja myślę, moglibyśmy mieć naprawdę piękne rzeki z rybami, że Skandynawowie by do nas przyjeżdżali, a no na razie no, jest trochę smutno.
Ależ oczywiście, że tak. Ja pamiętam czasy, jak byłem młodym chłopakiem, właśnie łowiłem z tatą na Mazurach, na Jeziorze Drwęckim. Pamiętam czasy, jak przyjeżdżali wędkarze z Niemiec, z Holandii. No i wtedy u nas była dorożka, tak? Trolling dorożka była zakazana, ale pamiętam, że oni dostawali pozwolenia, mieli właśnie wielkie łodzie. No wtedy byłem małym chłopakiem, więc wydawało mi się, pamiętam, że były wielkie z silnikami spalinowymi. Był pierwszy raz, kiedy widziałem w ogóle silniki spalinowe. I pamiętam, że oni łowili w trollingu wielkie szczupaki. I kiedyś to było tak, że Holendrzy, Niemcy, Francuzi przyjeżdżali do nas. Od wielu lat jest tak, że to my jeździmy na przykład do Szwecji, czy do Holandii, czy właśnie do Niemiec, tak? Więc coś się pozmieniało. Nasze wody są żyźniejsze niż wody szwedzkie. Ryby mają lepsze przyrosty, mogą mieć, a to jednak to my jeździmy do Szwedów, a nie Szwedzi do nas. I to my sami, my i wędkarze, i rybacy, i powiedzmy i turyści, jakby no, my Polacy po prostu dopuściliśmy do tego, że te wody wyglądają tak, jak wyglądają. Nie chciałbym tu zwalać winy tylko i wyłącznie na rybaków, chociaż ja uważam, że to jest największe zło, jakie spotyka nasze wody, właśnie rybactwo śródlądowe, ale myślę, że po części również wędkarze są winni, bo no po prostu no, nie szanujemy tego, co mamy. Panuje hasło, że panie, kiedyś to się reklamówkami nosiło, teraz nie ma ryb. No między innymi dlatego, że kiedyś się nosiło reklamówkami, to nie ma ryb. Między innymi nie ma dlatego, że jazgarze się wyrzuca na lód, żeby sobie gdzieś, czy w krzaki, żeby sobie gdzieś zdychały. No jakby mamy dużo rzeczywiście do poprawy, a obawiam się, że nawet jeżeli ktoś tam z tych zarządzających nas słucha, czy czyta to, co ktoś pisze, ogląda filmy, to wydaje mi się, że spływa jak po kaczce. Niestety, że niewiele osób decyzyjnych rzeczywiście chce coś robić. Oczywiście są takie osoby, ja znam takie osoby, nie będę tu nazwisk wymieniał, ale niestety są w mniejszości w kierownictwie naszego związku. Jest to bardzo przykre.
No dobrze, ale to już zmienimy teraz temat na jakiś może trochę taki, powiedzmy, weselszy jeszcze, żeby coś tutaj może zainspirować naszych słuchaczy, bo chciałam zapytać o twoje właśnie wyprawy wędkarskie, szczególnie te zagraniczne, tak, bo wyjeżdżasz w piękne miejsca i łowiłeś halibuty w Norwegii i morskie trocie w Szwecji i byłeś w Panamie albo też Trinidadzie i Tobago, tak? Czyli to są takie no, destynacje już takie tropikalne. Na pewno moglibyśmy zrobić dużo odcinków o tych wyprawach i godzina by nie starczyła, żeby o jednej opowiedzieć, ale tak mógłbyś może powiedzieć o jednej albo dwóch rzeczach na przykład z każdej wyprawy, która najbardziej zapadła tobie w pamięć albo takie zrobiła wrażenie, że na przykład jeśli ktoś by się zastanawiał, czy wybrać się właśnie, nie wiem, do Panamy albo do tego Trinidadu i Tobago, to jakie takie są dwa jakieś, nie, na przykład aspekty, że właśnie dlatego powinien tam jechać? Może jakaś ryba taka, która, nie wiem, tylko tam występuje i też ją złowiłeś, była gdzieś na twojej liście?
Wydaje mi się, że do podróżowania trzeba mieć chyba jakąś smykałkę, którą być może wiele osób ma, a nie wie, że ją ma, bo ja na przykład nie wiedziałem, że mam. Dowiedziałem się w Kanadzie. Namówiony przez dwóch kolegów właśnie na wyprawę do Kanady, na jesiotry. Mówię, no dobra, pojadę, zobaczę jak jest. Pamiętam, to było moje marzenie, które spłacałem jeszcze przez prawie 2 lata rodzicom, bo mi dołożyli do wyprawy, obiecałem oddać i prawie jeszcze 2 lata oddawałem. No i to był początek takiego mojego dalszego podróżowania i wydaje mi się, że w każdym kierunku, w każdym kraju, na każdym łowisku jest coś ciekawego. Są wędkarze, którzy tak zwani mistrzowie jednego jeziora, którzy po prostu lubią swoją wodę, łowią tylko tam i nigdzie ich nie ciągnie, ale są też osoby, które mają gdzieś jakiś kompas czy busolę gdzieś wbudowaną w ciele i zaczynają się zastanawiać, a co jest za kolejnym zakrętem, a co jest za jeszcze kolejnym zakrętem. I ciężko mi powiedzieć, mógłbym oczywiście o każdym z tych krajów, w którym byłem, mówić, co jest fajnego, natomiast wydaje mi się, że wszędzie jest coś fajnego. Oczywiście co innego będzie w Szwecji czy w Norwegii, a co innego będzie w Panamie czy na Madagaskarze, czy właśnie na Tobago. Natomiast wydaje mi się, że podróżowanie otwiera oczy, pozwala spojrzeć na pewne rzeczy zupełnie inaczej. Ja jak wracam z takiej Panamy właśnie czy z Madagaskaru, to łapię się na tym, wysiadam na lotnisku na Okęciu i łapię się na tym, że ja trochę mentalnie jeszcze jestem tam i że było zupełnie inaczej niż u nas. Tutaj u nas każdy trąbi, wkurza się, jak jedziesz, baranie, i tak dalej, a tam w ogóle jest inny świat. Inny świat i to trzeba po prostu przeżyć, to trzeba zobaczyć. No i polecam oczywiście podróże z wędką, bo jednak też samo podróżowanie, zwiedzanie jest fajne, czy nawet leżenie na plaży jest fajne, ale jednak dla kogoś, kto wędkuje, to no to kurczę, bez tej wędki to trochę jak bez nogi. Ja nigdzie nie pojadę, tak. Nie pojadę nigdzie, gdzie nie mogę zabrać wędki. To już moja dziewczyna wie, że jak jedziemy gdzieś na wakacje, to najpierw musimy sprawdzić, co się tam łowi, czy jest sezon na te ryby, czy jest jakaś możliwość, nie wiem, wypłynięcia z przewodnikiem, czy łowienia ze skał, czy coś takiego i dopiero możemy jechać, bo jeżeli nie ma wody, albo nie da się łowić, albo nie wiem, no nie ma ryb, no to ja nie
bez
pojadę.
Sensu.
Tak, więc moje podróżowanie opiera się jednak o wędkarstwo. Polecam każdemu zrobić nawet mały kroczek, nie wiem, gdzieś do sąsiadów oczywiście mówię, sąsiadów Polski, tak? Nie wiem, na Słowację na przykład, czy do Niemiec, później można troszkę dalej, do Szwecji, do Norwegii, a później zaliczyć jakiś inny kontynent, bo rzeczywiście to dopiero otwiera oczy. Chociaż w tych czasach jest to troszkę utrudnione, bo jest troszkę utrudnione, no troszkę tak. Mi wyjazdów też przepadło z tego roku, ale dla chcącego nic trudnego. Ja na przykład w przyszłym roku lecę do Panamy, w tym roku czeka mnie jeszcze Hiszpania i pewnie jeszcze raz Szwecja, byłem już 5 razy w tym roku w Szwecji, więc no można, trzeba zrobić albo test, albo szczepienie w dzisiejszych czasach, ale rzeczywiście podróżowanie jest utrudnione, ale można.
No i super. Może ktoś ze słuchaczy się zainspiruje i stwierdzi, może nawet jak się czaił, żeby pojechać, że zawsze jest dobry moment, żeby zacząć, a wymówki to zawsze można sobie znaleźć.
Tak, oczywiście, to robimy dla nas, dla naszych wspomnień, dla tego, co przeżyjemy, bo nie oszukujmy się, no można gromadzić jakieś rzeczy materialne, natomiast gdzieś tam na końcu, gdzie stoi baba z kosą, że tak brzydko powiem, ona nas przepuści, ale bez tego wszystkiego, co zgromadziliśmy. I na starość zostanie nam tylko to, co zostaje w naszej pamięci. Tylko to, co przeżyliśmy, zobaczyliśmy, zwiedziliśmy. No i to są rzeczy tak naprawdę bezcenne, których nie odbierze nam nikt, nawet właśnie ta baba z kosą.
Tak, a to jakie najbardziej takie kosmiczne ryby złowiłeś, na przykład będąc w Panamie czy na Madagaskarze? Może jakaś była, słyszałam opowieści, ale nie wiem, czy akurat z tych krajów, o rybach na przykład takich niebezpiecznych, że albo się odcina żyłkę, zanim się wyciągnie je na pokład, bo inaczej to potrafią nawet nos odgryźć osobie, która ją chce tam wyczepić. Więc...
Zdarzyło mi się raz, to było bodajże, jejku, gdzie to było? Nie wiem, czy nie na Wyspach Zielonego Przylądka chyba, że z miejscowymi złowiłem jakąś rybkę, ale ona była wielkości dłoni. No i w momencie, kiedy chciałem ją podebrać, no to oni zaczęli krzyczeć, że nie, absolutnie. No i ryba dostała pałą w łeb, po czym została odcięta i się okazało, że jest jakaś strasznie jadowita. Była mała, kolorowa, taka jak dłoń. Natomiast nie miałem chyba jakichś takich spotkań, no dwa rekiny złowiłem w Panamie, ale nie miałem chyba jakichś takich bardzo niebezpiecznych spotkań. Natomiast rybę, którą zapamiętam na pewno do końca życia, to właśnie jest ryba z tej mojej pierwszej wyprawy do Kanady, to był jesiotr. Zapamiętam ją dlatego, że najprawdopodobniej rybę życia już złowiłem swoją. Było to właśnie no, 12 lat temu, czy 13. W Kanadzie, to był jesiotr, którego przewodnik ocenił mniej więcej na 400 kg wagi. Mierzył 3,5 metra do wcięcia w ogonie, bo u nas się mierzy do końca, do ostatniego, najdłuższego promienia płetwy ogonowej, a tam się mierzy do wcięcia w płetwie ogonowej. Pamiętam, że mierzył 3,5 metra do tego wcięcia. Przewodnik taką rybę, bo one są pod całkowitą ochroną, oczywiście można je łowić wyłącznie z licencjonowanymi przewodnikami, na ich sprzęt tam zdezynfekowany, oczywiście haki bezzadziorowe i tak dalej, każdy jesiotr złowiony absolutnie musi wrócić do wody, natomiast oni je znakują i spisują, jaka ryba, jakiej masie, gdzie została złowiona, mają specjalny przelicznik, czyli mierzą długość tej ryby, obwód w dwóch miejscach, wrzucają w tabelkę i wychodzi orientacyjna waga. No i ta tabelka podpowiedziała, że waga tego jesiotra jest około 400 kg i okazało się, że najprawdopodobniej jest to, znaczy no nie słyszałem o innej i tutaj mi koledzy potwierdzają, że jest to największa słodkowodna ryba złowiona w historii przez Polaków.
To gratulacje.
Nie złowiłem jej tylko ja, bo nas było czterech na łodzi, bo tam walka trwała 4,5 godziny, jeśli dobrze pamiętam, więc no jedna osoba nie jest w stanie takiej ryby wyholować. Było nas czterech i przewodnik był piąty, więc holowało nas czterech, dwóch Maćków, ja i Marcin. Natomiast, więc sukces powiedzmy jest wspólny, ale to jest taka ryba, którą zapamiętam na pewno do końca życia, no bo najprawdopodobniej większej już nie złowię. Więc nie wiem, czy dała najwięcej emocji, pewnie tak, chociaż łowiłem czasami mniejsze ryby, ale które dawały podobne emocje, a były dużo mniejsze. Na przykład, nie wiem, sandacz powiedzmy wiślany 90 cm, no to jest taka ryba, która chyba tak samo dużo frajdy mi daje jak taki jesiotr. No ale na przykład tą rybę na pewno zapamiętam.
No nie dziwię się, ale też trzymam kciuki za to, że jednak życie czasem zaskakuje i może gdzieś jednak jakaś większa jeszcze ryba czeka na ciebie. Kto powiedział, że nie, prawda?
No bardzo możliwe, aczkolwiek no sił już nie mam tylu, co w wieku 30 lat, więc teraz już nie 4, a 6 by się przydało na pokładzie.
Okazuje się, że już nam się tak kończy czas, że mamy parę sekund, tylko tak się zagadaliśmy. Więc ja bardzo dziękuję. Moim gościem był Kamil Walicki, Łysy Wąż. Pozdrawiamy słuchaczy.
Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Cześć, cześć.
I zapraszamy i na Facebooka, i na YouTube'a. Pozdrawiamy. Radio Gost.
Pozdrawiam.
Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.